Dzień dobry. Zgodnie z moimi podejrzeniami nie będzie soliloquium, czyli nie będzie mojego monologu scenicznego, bo z tragarzami przechodził akurat Jacek Sasin. Dzień dobry.
Dzień dobry. Chciałem zdementować bez tragarzy jednak. Bez tragarzy. Tak, ale wpadłem.
Pan po prostu przechadzał, tutaj psa wyprowadzał.
Dzięki za miłe przyjęcie.
No już trudno. Poczęstowaliśmy kawą, wodą, no to już trudno. Nie będzie w takim razie nowoczesnej debaty. A propos, chciałem pogratulować pańskiemu kandydatowi zwycięstwa w debacie w Końskich. Tak, rozłożył. To, znaczy, zupełnie nie było widać konkurenta.
Znaczy ja traktuję to zupełnie poważnie, te pana gratulacje, bo rzeczywiście jak się zestawi te dwie debaty, a właściwie nie debaty, dwa wystąpienia, no to wydaje się, że przynajmniej takie jest moje zdanie, to wystąpienie pana prezydenta Andrzeja Dudy w Końskich biło na głowę to, co mogliśmy oglądać w Lesznie.
Na czyją głowę?
No na każdą głowę każdego z nas, myślę.
Aha. Nie, moja głowa nie ucierpiała.
No, znaczy, przede wszystkim brakuje wiarygodności w tym, co robi Rafał Trzaskowski.
O matko, ja wiem, że jest parę dni do wyborów.
Nie, nie o matko. Wie pan co, bo Rafał Trzaskowski spotyka się z dziennikarzami i deklaruje, że odpowie na każde pytanie.
Jeśli pan musi teraz powiedzieć expose, proszę. Ale w ogóle proszę się mną nie przejmować. Tu jest kamera.
Ale nie, zaraz, to miało być pana wystąpienie, a nie moje.
Nie, ale widzę, że pan się wczuwa.
Nie, jedna rzecz, bo ona jest ważna, bo jaka jest prawdziwa twarz Rafała Trzaskowskiego, to kilka dni temu w Płocku mogliśmy zobaczyć, kiedy dostał niewygodne pytanie od lokalnego dziennikarza, jak powiedział, że te wybory są po to, żeby takich pytań nie zadawać. Więc każdy dziennikarz, panie doktorze, i pan powinien sobie odpowiedzieć również na pytanie, czy pan chce takiego prezydenta, który po to chce wygrać, żeby mu nie zadawać trudnych pytań. Mhm.
Już w 40 sekundzie przeszedł pan do monologu, więc naprawdę muszę... Moje gratulacje.
Dziękuję bardzo. Tak, to staram się.
Marlena Maląg jest państwa i moim gościem. Tak, należałoby to powiedzieć.
Nie widzę tutaj pani minister, ale pozdrawiam.
Pani minister rzeczywiście bije rekordy. I możemy przejść do takiej tradycyjnej formuły, tej starodawnej.
No jak pan sobie życzy.
Tej jeszcze sprzed tych debat. Bo jeśli tak, to chciałem pana spytać, czy naprawdę najważniejszym problemem, z którym się musimy teraz my wszyscy zmagać, jest adopcja dzieci przez parę homoseksualne.
To jest jeden z problemów. Przecież ta kampania dotyczy bardzo wielu spraw.
Andrzej Duda postawił właśnie na ten.
Nie, w bardzo wielu sprawach pan prezydent się wypowiada. Nie tylko na ten temat, ale to jest temat też ważny, bo jest tematem realnym i tutaj Rafał Trzaskowski dzisiaj oczywiście ucieka od tego, próbuje przebierać się w inną skórę, niż jest w rzeczywistości. Pisząc swój program wyborczy, zadeklarował, że wróci do poselskiego projektu ustawy o związkach partnerskich, który właśnie przewiduje adopcję dzieci przez pary homoseksualne.
Uściślił, nie chodziło mu o projekt lewicy, inny, tylko projekt Artura Dunina.
Ale znakomicie panie redaktorze tłumaczy Rafała Trzaskowskiego, ale on w tej sprawie naprawdę jest niewiarygodny, bo będąc prezydentem Warszawy, wybrał sobie na zastępcę Pawła Rabieja, który wprost powiedział, że to jest celem. Właśnie dopuszczenie do adopcji dzieci przez pary homoseksualne. I jakoś się nie odciął.
Znam ten wywiad nie gorzej niż pan, choćby dlatego, że ja go przeprowadzałem. No. Więc naprawdę wiem, co mówił Paweł Rabieja.
Był plan Rabieja, czy jest
nie,
plan Rabieja,
nie
był, czy
nie ma planu Rabieja? Nie. Znaczy serio? Nie. Myślę, że to jest generalnie wypowiedź Pawła Rabieja o tym, jak on widzi drogę. No, tylko wie pan, plan zakłada, że coś jest skoordynowane, ustalone. Zresztą wie pan, co dobrze. Ja rozumiem, że taka jest wasza kampania.
Ale my nie żyjemy na bezludnej wyspie, panie redaktorze. To jest plan, który w wielu krajach, większości krajów europejskich został
zrealizowany. Teraz ja będę mówił równolegle z panem i zobaczymy, kogo... Znaczy ja poproszę, żeby pana wyciszyli, ale później zapadnie. Ja mówię poważnie. Jakby sądy rodzinne będą sprawdzać, czy ktoś jest homoseksualistą?
Nie, no, ale pan żartuje.
Nie, nie żartuję zupełnie, dlatego, że... ale pan pozwoli, że teraz ja, dobrze? Że w programie, w uzasadnieniu projektu zmian konstytucji czytamy, że dziecko będzie mogło być oddane do adopcji wyłącznie osobom, które nie żyją w związku homoseksualnym. Tak? No to ja mam pytanie. Jeżeli jestem kawalerem, jak na przykład mój wczorajszy gość, pan minister Szczerski, albo jak na przykład jak Jarosław Kaczyński, to jak sąd będzie sprawdzał, czy ten kawaler żyje sam, czy nie sam? Pytam serio.
Ale panie redaktorze, związek to jest związek dwóch osób. Tu chodzi o związek dwóch osób. Więc albo te osoby są jednej płci, albo odmiennej.
Jeżeli ja wynajmowałem na studiach mieszkanie z kolegą, to czy ja pozostawałem w związku...
Powód, żebyście panowie adoptowali swoje dziecko?
Nie, ale czy ja wtedy mogę adoptować dziecko?
wspólnie ze swoim współlokatorem?
Nie, nie wspólnie z współlokatorem.
Oczywiście wszystko można doprowadzić do absurdu.
Właśnie,
i oczywiście pan jest w tym absolutnie doskonały, jest pan mistrzem, naprawdę oddaję panu tutaj w palmę pierwszeństwa. Natomiast, naprawdę,
palma odbiła już nie mniej pierwszemu.
To jest sprowadzanie tej sprawy, poważnej sprawy, w której dzisiaj dla wielu Polaków jest sprawą ważną.
Tak, dla was jest to ważne.
Nie, jest ważną dla wielu Polaków. Dla pana,
pytanie.
Nie, dla wielu Polaków jest ważną.
Proszę mi powiedzieć, kiedy zaczęliście zajmować się na nowo tematem reparacji wojennych?
Cały czas się zajmuję.
To bardzo dobrze. To ja panu przytoczę pańskie słowa. Dobrze? Pańskie, proszę żeby nie było, bo najpierw w 2017 roku w naszym studiu minister Waszczykowski, były minister, mu już się zajmujecie, a później Jacek Sasin w 2018 mówił, rząd nie zajmuje się reparacjami.
Rząd.
Sekundkę, jeszcze raz.
Różnica.
MSZ. Część tego rządu w maju tego roku mówi, zagadnienie odszkodowań nie jest obecnie tematem dyskusji polskiego rządu. Rząd się nie zajmuje, prezydent się nie zajmuje. Proszę mi powiedzieć, jakie oficjalne władze Rzeczpospolitej zajmują się tematem reparacji wojennych? A pytam o to dlatego, że zdaniem prezydenta jest to bardzo ważny temat, bo Rafał Trzaskowski reparacji nie chce, w domyśle prezydent Duda
jest
chce.
To bardzo ważny temat, znowu jest to bardzo ważny temat dla Polaków i dla Niemców również. Bo
dobrze, ale proszę odpowiedzieć na pytanie, jakie organy
60% Polaków, 60% Polaków uważa, że powinniśmy domagać się odszkodowań.
To proszę mi powiedzieć, co w tej sprawie zrobiliście?
Barometr polsko-niemiecki mówi 58% Polaków i 52% Niemców
jak
uważa,
państwo
że to jest...
Jak słyszą, Jacek Sasin nie chce
jest,
odpowiedzieć na to pytanie.
Ale odpowiadam właśnie panu na to. To jest trudne zagadnienie w relacjach polsko-niemieckich.
Czy pan mógłby odpowiedzieć na pytanie, jakie władze Rzeczpospolitej zajmują się tą kwestią?
Czy, panie doktorze, to nie jest tak, że my możemy dzisiaj po kilkudziesięciu latach tak po prostu kawa na ławę usiąść z Niemcami, wyrzucić jakby dobrze temat reparacji i powiedzieć, płaćcie.
Od to pięciu jest, lat.
To są działania, które są prowadzone na wielu płaszczyznach.
Na jakich konkretnie płaszczyznach?
W rozmowach pomiędzy politykami polskimi i niemieckimi ten temat jest obecny.
Nie, nie, sekundę. Panie że tak premierze, jest. Czy pan byłby łaskaw odpowiedzieć na pytanie, które ja zadałem, a nie na te, które pan sobie zadaje?
Właśnie panu odpowiadam. Nie. No pan się pyta, w jaki
jakie
sposób,
władze
Rzeczpospolitej
zajmują się tą sprawą?
Formalnie nie ma stanowiska rządu w
rozumiem,
tej sprawie,
dziękuję,
czyli nie ma stanowiska negocjacyjnego z Niemcami, ale temat jest ciągle poruszany.
Proszę państwa, formalnie nikt, ale medialnie i ludzie sobie o tym mówią.
Istnieje w relacjach polsko-niemieckich.
Dobrze, to jeszcze jedno na koniec pytanie. Czy to będzie Armagedon dla PiS-u, jak zwycięży Rafał Trzaskowski?
Ja myślę, że nie zwycięży, chociaż ta walka idzie łeb w łeb i może się oczywiście wszystko zdarzyć. Będziemy musieli wtedy rzeczywiście się zmierzyć z tą nową sytuacją. Na pewno będzie trudniej, ponieważ lepiej jest dla Polski, jak jest współpraca między prezydentem a rządem. Tej współpracy między Rafałem Trzaskowskim, prezydentem Rzeczypospolitej, a rządem nie będzie, dlatego że Rafał Trzaskowski jej nie chce, chce wojny.
Naturalnie, a wy chcecie pokoju, dajecie
tak,
na to.
Tak, my chcemy współpracy, bo mamy sporo do zrobienia
PiS
w Polsce.
Po prostu PiS.
Tak, mamy dużo
PiS
w Polsce do zrobienia i dlatego pokój mówimy Polakom na każdym możliwym, miejscu,
pan
że
się
warto
zaszczepi przeciwko koronawirusowi, jak już tylko znajdą tę szczepionkę.
Warto zachować tą zgodę pomiędzy poszczególnymi ośrodkami władzy. Nie wiem, nie rozważałem tego jeszcze. Ale dobrze by było, żeby to było dobrowolne. Rzeczywiście, tak jak szczepionka na grypę. I tutaj podpisuję się pod tym, co powiedział pan prezydent Andrzej Duda.
RMF24.pl, interia.pl, tam dalszy ciąg tej jakże fascynującej rozmowy, która momentami przeradza się w monolog pana wicepremiera, tak, ale spróbujemy go
miało powściągnąć. Być odwrotnie, panie redaktorze.
Słuchaczom, ale dziękujemy. Czyli tak, nie odpowiedział, znaczy ja panu dziękuję serdecznie za to w sprawie reparacji. Znaczy pan potwierdza dokładnie to, co podejrzewałem, czyli że nic w tej sprawie nie zrobiliśmy, ale lubimy sobie pogadać.
Nie, nie, to jest nieprawda.
Ja to rozumiem.
To jest nieprawda.
Znaczy, nie lubicie.
Nic takiego nie powiedziałem, po pierwsze, a po drugie w ogóle to jest nieprawda.
To jest prawda, no ale
gdyby
dobrze
tak było, jak pan mówi, Jezu, to nie cofnijmy władam się, nie, ale no niech pan mi pozwoli chociaż jedno zdanie powiedzieć. Cofnijmy się do 5 lat wcześniej, kiedy ten temat nie istniał praktycznie w tym obiegu polsko-niemieckim, relacji polsko-niemieckich. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Dzisiaj mamy chociażby stanowisko przewodniczącego grupy polsko-niemieckiej w Bundestagu, który mówi, że Niemcy muszą w jakiś sposób zadośćuczynić Polakom. Mówi oczywiście na reparacje ich nie stać, ale inne formy jak najbardziej.
Panie premierze,
temat się pojawił,
gdybym ja był premierem Rzeczpospolitej, albo gdybym ja był prezydentem Rzeczypospolitej i gdybym chciał coś uzyskać, to wie pan, co bym zrobił najpierw? Myślę, że zrobiłbym dokładnie to samo, co pomyślał przeciętny Polak. Najpierw bym chciał sprawdzić, o co ja proszę.
No i
o
to się
ile
stało, tak.
No nie, sekundę. Najpierw bym starał się jakoś skatalogować. Ja wiem, że po tylu latach od wojny to nie jest łatwe, ale jakoś sprawdzić, ile myśmy naprawdę realnie stracili na tamtejsze i na dzisiejsze pieniądze. Żeby wiedzieć w ogóle, o czym mówimy, o jakich pieniądzach mówimy. Myśmy tego nie zrobili.
Nie ma pan racji.
Nie, przepraszam. Nie ma pan racji. Jeżeli pan mi zarzuca to, że ja kłamię, nie to proszę mi... No nie. Nie, nie. Jak nie mam racji, nie no to...
No, nie mieć racji, a kłamać to jest zupełnie coś innego.
Ale to czy myśl... No, tak, właśnie. Nie, no pan mi zarzuca w tej chwili mówienie nieprawdy.
Nie, tylko panu, że nie ma pan racji.
Tylko pan nie ma odwagi nazwać tego kłamstwa.
Nie, to szanowny panie redaktorze, no naprawdę, to jak się dwie strony spierają, to każdy ma swoje racje,
ale
prawda?
Ja uważam, że pan nie ma. O opiniach.
Ja nie uważam, że pan ma rację.
Nie, proszę pana, nie dyskutujemy o opiniach, o poglądach.
Że to my właśnie jako Prawo i Sprawiedliwość powołaliśmy zespół parlamentarny, który oszacował te
straty. I nieprawda, otóż myli się pan, nie
oszacował te straty, ale muszę mieć starał się oszacować.
No właśnie.
No pan, poseł kilkadziesiąt lat
państwa, przez cztery lata chodził od medium do medium i opowiadał o tym, że szacuje. I co po czterech latach i pstro.
Muszę powiedzieć, że znakomicie panu jednak wypada rola tego, który sam sobie zadaje pytania i sam udziela odpowiedzi.
Ale bo tak było, ale, no, trzeba ludziom powiedzieć.
Tutaj czyżby, szapoba,
a czyżbym się mylił?
Szapoba, naprawdę. Ale dobrze, tak, przypomnę panu, kto pierwszy podjął w ogóle te działania.
Co do faktów. Po pierwsze. Czy miałem rację w sprawie posła Mularczyka?
Po pierwsze, proszę świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, który jako prezydent Warszawy, jako pierwszy, Lech Kaczyński jako pierwszy, jako prezydent Warszawy, doprowadził do powstania raportu o stratach Warszawy. To był pierwszy krok.
Czy poseł potem Mularczyk przedstawił jakiś raport?
Są szacunki przecież dotyczące...
Czy może pan odpowiedzieć na to pytanie?
To niech pan zapyta pana posła Mularczyka o to, jak oni pracowali, na jakich materiałach.
Pan się powołuje na pracę zespołu.
Ustalenia, tak, pewne
ustalenia
są. A wie
pan, ile jest zespołów w Sejmie? Jest zespół do spraw Nordic Walking.
Ale pewne,
czy to jest oficjalny organ
Rzeczpospolitej? Znakomicie. No, natomiast są
to
różne
tak samo ważne.
Zespoły. Jest... w kilku nawet uczestniczę, natomiast ten zespół rzeczywiście próbował, to nie jest łatwe, po kilkadziesiąt lat po wojnie, przyzna pan.
Czego dowodem jest to, że nawet ten zespół, który jest tak samo ważny, jak zespół do spraw
funkcjonują pewne...
Nawet ten zespół nie wydał z siebie żadnego oficjalnego dokumentu,
funkcjonują już pewne sumy również w tych relacjach polsko-niemieckich.
Sumy funkcjonują.
Dzisiaj, panie doktorze, oszacowanie dokładnie, zresztą jak pan oszacuje zdrowie i życie ludzkie? Jak pan oszacuje zdrowie i życie? To zawsze jest kwestia pewnej umowy,
może napijmy się
pewnej
wody.
Rozmowy.
Panie premierze,
dziękuję.
To jest mineralna.
No, nie zasło mi w gardę jakoś.
Ale weźmie pan tak odetchnie. Mówię pan, pan ma strasznie ciężką pracę. Ja mówię teraz poważnie. Przecież przychodzi pan tutaj nie po raz pierwszy i opowiada pan... Jak to grzecznie powiedzieć, żeby pana nie dotknąć.
Ale mimo to pan mnie zaprasza w dalszym ciągu. Jest dobrze.
Zna pan takie słowo? Właśnie ja tu nie wiem, czy się mówi kocopały, czy kocopoły?
Kocopały, zdecydowanie.
Ja też tak uważam, ale są tacy, którzy twierdzą, że kocopoły.
To jakiś regionalizm.
Czyli kocopały.
Kocopały.
Kocopały, pan mówi.
Nie, ja mówię.
Ale pan jak mówi, to są wtedy kocopały, tak?
Nie, broń Boże.
A to co to jest wtedy? Oficjalne stanowisko wicepremiera rządu Rzeczpospolitej.
Staram się, panie doktorze, odpowiadać na pana pytanie, choć jest to trudne, bo mi pan nie ułatwia.
Przepraszam
tego.
Bardzo, mi tu kolega mówi, co ty mówisz? Przepraszam. Ale gdzie ty to znalazłeś? Przepraszam, ja teraz rozmawiam nie z panem. A PWN twierdzi, że kocopoły.
A, to nie, to...
Boże, co
jestem zaskoczony.
Czy możemy cofnąć i wyciąć to, co tam powiedzieliśmy? Właśnie, teraz pan jako polityk powinien powiedzieć tak. Przecież zawsze mówiłem kocopoły, to pan mnie tutaj...
Nie, to tak by powiedział Rafał Trzaskowski, który teraz mówi to, co Polacy chcą usłyszeć. Teraz jest zwolennikiem 500+, obniżenia wieku emerytalnego i wielu jeszcze innych rzeczy, których był przeciwny
tego,
wcześniej.
Co Polacy chcą... No wy macie to nie jeden raz. Tak,
no
nie,
no właśnie, to jest różnica między nami
a chce pan dotrzeć do wyborców Szymona Hołowni? Ogromna większość z nich deklaruje, że pójdzie głosować na Rafała Trzaskowskiego. Jak taki łagodny, sympatyczny, prawdomówny, szczery, bezpartyjny, niezależny. Jacek
Sasin. Znaczy nieprawdą jestem bezpartyjny.
A wszystko pozostałe
no, jeszcze raz podpisuję się po tym, co pan redaktor mówi. Ja chcę dotrzeć przede wszystkim prawdziwą informacją o dokonaniach Andrzeja Dudy.
I wyborcy przez ostatnie 5 lat. Dadzą przekonać w ten sposób.
Ja nie wiem, czy się dadzą przekonać, bo to zawsze jest tak w tych kampaniach wyborczych, że nie tylko i wyłącznie prawdziwa informacja odgrywa rolę, ale tutaj też fake newsy, różnego rodzaju przeinaczenia. No, druga strona w tej kampanii, nasi konkurenci są tutaj rzeczywiście mistrzami, to trzeba przyznać. I wykorzystują też wszystkie narzędzia, które do tego mają, łącznie z mediami bardzo mocno zaangażowanymi w tej kampanii wyborczej po stronie jednego kandydata. No przecież to też musimy dostrzec.
To, prawda? Więc... Nie, to teraz ja dla odmiany zaskoczę pana. Powiem serio. Tak widzę ogromne zaangażowanie części mediów po stronie Rafała Trzaskowskiego. Tak. To prawda. No. Zdziwił się pan.
Nie zdziwiłem się, ale bo pan jest redaktorem, który obiektywnie patrzy na rzeczywistość.
Nie, ale czasem włączę też telewizję publiczną i myślę sobie, nie, to jaśnie, to nie może być prawda to, co oni tam robią. Przecież wie pan, co jest najśmieszniejsze w tym, co oni robią? Że oni przeskoczyli już taką granicę komizmu. Tylko... Że oni mogliby robić tę propagandę, nawet dość tępą, jak
ale
robili.
Ja ale już, już nie będę pana przekonywał.
Oni wymyślają nawet projektanta mody tylko po to, żeby powiedział, że prezydentowa się ładnie ubiera.
No, ale nie trzeba pewnie wymyślać projektanta mody, żeby wiedzieć, że pani prezydentowa się dobrze ubiera, bo to widać gołym okiem.
To czemu oni to robią? Ale, niech pan to wytłumaczy. Pan jest inny,
ja nie przyszedłem tutaj po to, żeby bronić telewizji publicznej czy mediów publicznych.
Już nikt nie chce tego bronić.
Ale dobrze. Nawet załóżmy, że pan ma absolutnie tutaj rację. Telewizja publiczna jest po stronie Andrzeja Dudy. Proszę zobaczyć, ile mediów jest po stronie Rafała Trzaskowskiego.
Załóżmy, że ja tego nie powiedziałem, tylko pana pytam. Czy telewizja publiczna, pana zdaniem, tylko wie pan co, niech pan jednak bierze pod uwagę to, że słuchają nas ludzie. Dobra, że wstyd się rozleje po Polsce, jak pan będzie kocopoły teraz wstawiał nam wszystkim.
Ale po co ten wstęp?
No to pytanie brzmi prosto. Czy telewizja publiczna sprzyja Andrzejowi Dudzie?
A ja odpowiem pytaniem na pytanie.
Nie, tak.
A czy większość mediów komercyjnych bardzo mocno sprzyja Rafałowi Trzaskowskiemu? I jaka jest w związku z tym symetria, jaka jest równowaga medialna?
Panie
czy jedna telewizja
czy
publiczna, nawet gdyby rzeczywiście pana teza była nawet prawdziwa, nawet jeśli pana teza jest prawdziwa, czy ta jedna
nie
telewizja publiczna jest w stanie zrównoważyć ogromny front medialny, który posługuje się zresztą...
Czy pan odpowie dosyć, na pytanie?
Ale odpowiadam które... właśnie, odpowiadam.
Proszę
trochę... Panie doktorze, bardziej tak...
Dojdzie pan w końcu do tego? Tak,
tak dochodzę właśnie do tego, do tego, czego pan oczekuje.
Proszę państwa, Jacek Sasin dochodzi
tak,
do sedna.
Dochodzę do sedna sprawy, które posługują się... Ja nie widziałem w telewizji publicznej takich obrzydliwych ataków na Rafała Trzaskowskiego, jaki dopuścił się chociażby Fakt, czy jeszcze inne media z tej grupy w sprawie rzekomego ułaskawienia pedofila. Pan to, czy to jest absolutne dno, które osiągnęły media komercyjne i absolutny szczyt zaangażowania, szczyt zaangażowania w
wybory prezydenckie
w Polsce. Ale nie
odpowiada pan ciągle na pytanie. Panie premierze, ja bardzo pana przepraszam. Wie pan, na początku to było zabawne, po 20 prawie minutach już nie jest. Znaczy, jeżeli pan nie chce odpowiedzieć na pytanie, na żadne, to proszę powiedzieć, zakończymy tę rozmowę. Serio. Nie, bo jak pan nie chce...
Ja jestem, panie doktorze, trochę bezsilny w rozmowie z panem, każda moja odpowiedź, jeśli nie satysfakcjonuje pana...
Nie, bo pan nie odpowiada na zadane pytanie. Ja nie żądam odpowiedzi tak lub nie, tylko pytanie jest bardzo proste. Tutaj nie ma tezy, niech pan zwróci uwagę. Ja nie stawiam tezy i nie żądam od pana, żeby pan ją potwierdził lub sfalsyfikował. Pan jako historyk powinien to wiedzieć, historyk z wykształcenia. Panie premierze, uwaga, zadaję pytanie. Panie premierze, czy pana zdaniem telewizja publiczna sprzyja prezydentowi Dudzie?
No myślę, że podchodzi życzliwie do tej kandydatury, do pana prezydenta Dudy.
Czy podchodzi życzliwiej niż do kandydatury Rafała Trzaskowskiego?
To jest też pytanie, co jak kto to widzi, prawda?
Bo jak pan to widzi?
Pan, zestawianie faktów, pokazywanie faktów, zestawianie dokonań, no oczywiście można zinterpretować w ten sposób, jak pan
pyta. Ja pytam, jak pan to
pyta,
widzi.
Jak pan pyta.
Jak to można zinterpretować, jak pan pyta?
Ja mam o tyle pewien problem, że rzadko oglądam te programy informacyjne,
Przypomniał pan sobie argument, że przecież ja tego nie oglądam.
No nie oglądam, no nie mam czasu. Bardziej z internetu korzystam, powiem szczerze. Natomiast powszechna opinia jest taka właśnie, że sprzyja panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie.
To błędna opinia.
I ja nie mówię, że to jest błędna opinia. Natomiast jeśli nawet tak jest, to jest to tylko próba z pewnego zbalansowania tego, co dzieje się w pozostałych mediach.
Wie pan co? Powiem tak. Wy już dawno zapomnieliście, po co przyszliście do władzy. To niestety prawda. Ja pamiętam bowiem rok 2015. i pamiętam te wasze obietnice, choćby te... Ja robię taki wywiad z Krzysztofem Czabańskim. Ja pamiętam, co on mówił, idąc do Sejmu w sprawie mediów publicznych.
Szanowny panie redaktorze, dlaczego zawsze, kiedy rozmawiamy o poważnych tematach, zawsze głównym tematem musi być to, co się dzieje w telewizji publicznej, albo jaki przekaz ma telewizja publiczna, a nie możemy na przykład właśnie...
Rozmawiamy z panem o milionie innych spraw.
Tak, ale dlaczego na przykład nie jest problemem? A dlaczego nie widzi pan, przepraszam, czy pan, ale jakby mówię
pan
o ogólnie mówię
wywiad,
o dyskusji.
Tak?
Nie. Dlaczego?
Pan będzie zadawał pytania.
No, też proszę mi pozwolić czasami zadać pytanie w tej rozmowie. Dlaczego nie jest problemem to, co dzieje się w mediach komercyjnych? Dlaczego nie jest problemem to, że Gazeta Wyborcza wypuszcza milion egzemplarzy Gazety Wyborczej rzeczywiście Rafała Trzaskowskiego i nie jest to klasyfikowane jako wydatek wyborczy kampanii Rafała Trzaskowskiego? Dlaczego większość mediów komercyjnych działa rzeczywiście tak, jakby była na usługach sztabu Rafała Trzaskowskiego?
Dlaczego, mogę odpowiedzieć na pytanie?
Dlaczego oburzamy się wszyscy na fake newsy, które atakują prezydenta Dudę? No, to też są fakty, prawda?
To ja
rozmawiamy o tym, bo media komercyjne nie stoją poza oceną, prawda? I nie poza oczekiwaniem wiarygodności.
Czy ja mogę odpowiedzieć?
Tak.
Dziękuję. Otóż, proszę państwa, odpowiem jak Jacek Sasin. Plaga komarów w czasie tych wakacji może być wyjątkowo dotkliwa.
Ja widzę, że...
A proszę pozwolić mi dokończyć.
Trudne pytanie to było.
Plaga komarów, proszę państwa, jest bardzo dotkliwa. Ja dochodzę. No, ja dochodzę.
Proszę
jak,
bardzo,
jak
jestem bardziej cierpliwy.
Plaga komarów, proszę państwa, może być bardzo dotkliwa. Są na to środki przeróżne, ale można też na przykład smarować się cebulą. Otóż cebulą, polską cebulą smarujemy się my. Niemieckie środki albo te inne środki zagraniczne sprowadza nasz przeciwnik. Dlatego my państwu polecamy smarowanie się cebulą, która jest zdrową polską cebulą z polskiej wsi.
Rozczarował mnie pan jednak, powiem szczerze. Nie? Myślałem, że jako człowiek, który jest uważany i słusznie, ja tak też pana uważam, za człowieka, który pewne standardy dziennikarskie bardzo mocno,
ale starałem się
bardzo
pana
mocno trzyma.
Kompletnie
bardzo
nie
mocno
na temat,
trzyma.
Ale za to szpira
no to widzi, no to widzi pan. No to się tutaj różniwy, że pan jednak wyrazi swoje oburzenie wobec tego, co robią media komercyjne,
ja
jak traktują pana prezydenta Andrzeja Dudę.
Nie ma takiej możliwości,
jak
żebym
są stronnicze w tej kampanii.
Z jednego powodu. Bo ja nie robię tego, czego ode mnie oczekują politycy. Ani teraz,
ale
ani nigdy.
To nie dlatego, że ja tego od pana oczekuję, tylko dlatego, że pan jako dziennikarz powinien być oburzony tym, co się dzieje.
Niech mi pan jeszcze raz powie, co ja powinienem.
Nie,
chętnie
ja, tylko...
ja sobie zanotuję. Ale, Mogę powiedzieć, ja sobie zanotuję.
Ale to...
Co powinienem?
Ale niech pan nie odbiera prawa do tego, żeby wyrażać swoje opinie.
Nie, znaczy,
ja wiem, że jestem politykiem, w związku z czym nic mi nie wolno, ale opinie czasami mogę wyrazić.
Dobrze, to kończymy już tę rozmowę, która już dawno przestała być rozmową na jakikolwiek temat właściwie.
Nie, to jest poważny temat, bo poważnym tematem jest... Nie, to jest, panie redaktorze, naprawdę poważny temat. Stan mediów w Polsce, to jak te media działają, na ile informują, a na ile dezinformują, to czy to jest temat naprawdę niezwykle poważny, bo media odgrywają...
I co zrobił PiS,
w państwie demokratycznym odgrywają ogromną rolę.
A co zrobił PiS, żeby to poprawić?
Panie redaktorze, niewiele niestety, muszę powiedzieć, niewiele niestety zrobiła Prawo i Sprawiedliwość, chociaż byśmy chcieli, ale proszę sobie wyobrazić, gdybyśmy chcieli, jaki byłby krzyk na całym świecie i jakie wołania o mówienie o łamaniu demokracji w Polsce, gdybyśmy chcieli w jakikolwiek sposób unormować tę sytuację
od strony prawnej. Miał się nazywać Adam Lipiński,
FM. No nie, no proszę nie żartować.
Pan minister Lipiński, tutaj serio o tym snuliśmy takie plany.
Adam Lipiński być może chciałby mieć swoją rozgłośnię radiową, ale zejdźmy na ziemię rzeczywiście. A to byłoby ciekawa, moim zdaniem, rozgłośnia. Z bardzo ciekawym programem.
To jest niebywale inteligentny człowiek.
No właśnie,
który czyta więcej książek, niż wy w życiu widzieliście. Więc
nie, naprawdę mi się czasami też zdarza coś tam przeczytać.
No dobrze. A wie pan co? Bo wie pan, jakbym był złośliwy, to bym zaraz ten temat zaczął drążyć.
I a to pan nie jest złośliwy, panie redaktorze.
I by się skończyło jak z parkanami u posła Fogla.
A, to akurat wiedziałem.
A nie, to akurat pan wiedział, bo pan jest historyk z wykształcenia.
Oczywiście, no bitwa
to
pod parkanami.
To porozmawiamy o literaturze w takim razie.
O nie, już ja się nie dam wciągnąć w tego typu rozmowy z panem. Nie, naprawdę. Ja wiem, to jest ulubiony sposób. To jest pana ulubiony sposób tutaj ośmieszenia rozmówców, naprawdę.
Ale nie będę zadawał złośliwych pytań. Co pan ostatnio czytał? Przecież pan się pochwalił, że czytał
tak,
książki.
Znaczy, no, tak,
słucham.
No, przeczytałem taką ciekawą bardzo książkę
Już, przepraszam, poważnie.
Nazywa się Historia pewnego ludobójstwa i książka opisuje Buczacz, takie miasteczko.
Oczywiście,
na Ukrainie. Zna pan Buczacz?
Ja byłem w Buczaczu.
Ja też byłem w Buczaczu. A Buczacz negatywnie się w historii Polski zapisał traktatem buczackim po 1672
roku. Ale to dobrze, ale to jest historia. Ale, ja pytam o literaturę.
Pan, tak powiem, no, tu się muszę uderzyć w piersi. Głównie czytam literaturę faktu, rzeczywiście. Tak,
no i przeczytał pan tę Anatomię pewnego ludobójstwa?
Tak, czytałem właśnie, bo to jest rzeczywiście taki obraz, bardzo smutny obraz odejścia pewnego świata, prawda? Mhm. Takiego świata, który Buczaczu właśnie.
Tytuł pan pomylił, ale dobrze. Ale
nie.
Anatomia pewnego
ludobójstwa. Anatomia, oczywiście, tak, przepraszam. No, tak, słusznie.
Nie, proszę mnie, nie przepraszajcie się, nikt nie mam, nie jestem autorem.
Anatomia pewnego ludobójstwa, tak, ma pan rację.
Ani sprawcą tego ludobójstwa.
No, nigdy bym pana o to nie posądzał. Natomiast książka bardzo ciekawa, rzeczywiście, zachęcam.
Mhm, zachęcam
do przeczytania.
Wydawnictwo Czarne właśnie wpadło w zachwyt. Absolutnie już, opozycyjne to, wydawnictwo. Ale wie pan, dostało, proszę państwa.
Ale co to znaczy opozycyjne wydawnictwo? Jak książka jest dobra albo niedobra, prawda? Ta książka
nie,
jest
ale,
dobra.
Ale proszę pana, ja też tak uważam. No. Ale chciałem z panem
to
porozmawiać
jednak,
o literaturze.
Się
o literaturze pięknej. A czyta pan powieści?
Bardzo rzadko.
Pan po prostu nie czyta niczego poza historią, tak?
No, co poradzę, jak lubię czytać książki historyczne, no. Jakbym pewnie miał bardzo dużo czasu, w ogóle nie pracował, siedział całe dnie w domu, to pewnie bym poczytał coś z literatury, ale jak mam mało czasu, a naprawdę mam mało czasu na czytanie, czy ubolewam,
Adam Lipiński
to wybieram. No, widocznie ma więcej czasu.
Nie, to jest po prostu mądry człowiek, naprawdę.
Tak, no to pod tym się podpisuję absolutnie.
Proszę pana, to jest facet, który jak idzie do szpitala na operację, to bierze z sobą więcej książek niż normalny człowiek jest w stanie unieść. Naprawdę. To jest wariat. Serdecznie pozdrawiamy pana ministra Lipińskiego,
tak
oczywiście. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Ja nie wiem, o czym ona była, ale może słuchacze wiedzą.
Ale
miałem jeszcze jakieś parę pytań, ale to naprawdę zadawanie panu jakichkolwiek pytań nie ma
ale
żadnego
sensu.
Ale
to i tak lepiej, gdyby to była rozmowa pana z Mazurkiem.
Dzisiaj jest dzień z Mazurkiem.
Tak.
Mhm. Wie pan co? Jest jeszcze pani Mazurek. Ta jest niezła. Wystarczy, że tylko tweeta napisze Donald Tusk,
ja
to wszyscy odliczają.
Ja wiedziałem, ja wiedziałem, że ten temat dzisiaj będzie. Pana sympatia do pani poseł Mazurek jest powszechnie znana.
Może od razu mówmy, do pani poseł Cieluch, po mężu Mazurek.
No, a co w tym złego, że nie. Ktoś ma inne nazwisko panieńskie, a potem po mężu
nie,
ma inne.
To w tym nic złego. Tak, no po prostu, żeby była jasność, że to nie rodzina.
Po mężu tak.
Nie, to wtedy przepraszam. Po pierwsze, nawet żona to nie jest rodzina, jak mawiała moja ciocia. Bo gdyby była rodzina, to by się nie można było żenić.
To kontrowersyjna teza.
Moja świętej pamięci ciocia zawsze miała rację.
Ja mam dzisiaj 20. rocznicę ślubu i bym nie odważył się tego żonie powiedzieć, że żona to nie rodzina.
Panu powiedziałbym, że wszystkiego najlepszego. Panu złożę gratulacje. Żonie...
A ja żonie...
Wyrazu ubolewania.
A ja żonie, jeśli pan pozwoli, najlepsze, najszczersze podziękowania za te 20 lat.
No, mam parę innych pomysłów na to, co ona mogła z panem zrobić przez te 20 lat, ale no, skoro już pan
ale
nie...
Ale cierpliwa, cierpliwa tak, kobieta, tak, naprawdę, tak. Bardzo.
Tak, cierpliwa kobieta. Naprawdę, to jeszcze mówimy do tej kamery, jeszcze do tej kamery. Szanowna pani, wszystkiego dobrego. Nie wiem, jak pani to znosi, ale naprawdę wytrwałości.
Ja też czasami się zastanawiam, jak ona to znosi.
Dziękuję panu serdecznie, dziękuję państwu. Wszystkim, którzy mają dzisiaj rocznicę, albo jutro, albo co, albo w ogóle będą mieli jakiekolwiek, to wszystkiego dobrego.